Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Opublikowana w 1969 roku, książka On Death and Dying, po polsku O śmierci i umieraniu, jest klasycznym dziełem psychiatrii i opieki u kresu życia. Elizabeth Kübler-Ross oparła ją na rozmowach z ciężko chorymi pacjentami oraz na doświadczeniach seminariów, podczas których przyszli lekarze i inni profesjonaliści słuchali ich bezpośrednio. Jej celem nie było stworzenie prostego poradnika radzenia sobie ze stratą. Autorka chciała przede wszystkim zmienić sposób, w jaki medycyna, rodziny i duchowni traktują osobę umierającą. Pokazuje, że pacjent nie przestaje być człowiekiem z potrzebą informacji, relacji, nadziei i wpływu na własne decyzje tylko dlatego, że leczenie nie prowadzi już do wyleczenia. Najbardziej znanym elementem książki jest opis pięciu reakcji na perspektywę śmierci: zaprzeczania, gniewu, targowania się, depresji i akceptacji. Ważniejsze od samego schematu pozostaje jednak wezwanie do uważnego słuchania, uczciwej komunikacji i ochrony godności chorego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, pięć reakcji na umieranie jako język rozmowy, niesztywna kolejność. Kübler-Ross opisała pięć często spotykanych reakcji osób, które mierzą się z nieuchronną śmiercią. Są to zaprzeczanie i izolacja, gniew, targowanie się, depresja oraz akceptacja.
Zaprzeczanie może dawać choremu czas na oswojenie informacji, zamiast od razu oznaczać brak rozsądku. Gniew bywa kierowany na lekarzy, rodzinę, Boga albo przypadek, ponieważ pytanie, dlaczego ja, wyraża doświadczenie niesprawiedliwości i utraty kontroli. Targowanie się wiąże się z próbami odzyskania czasu lub nadziei, nieraz w języku religijnym. Depresja dotyczy zarówno strat już poniesionych, jak i zbliżającego się rozstania z ludźmi oraz planami. Akceptacja nie musi oznaczać szczęścia ani rezygnacji z troski, lecz może oznaczać większy spokój wobec rzeczywistości. Współcześnie model jest słusznie krytykowany, gdy przedstawia się go jako obowiązkową, uniwersalną sekwencję etapów.
Ludzie mogą doświadczać tych stanów w innej kolejności, wracać do nich albo nie przeżywać części z nich.
Sama wartość książki nie polega więc na diagnozowaniu pacjenta według tabeli. Polega na tym, że uczy rozpoznawać sens emocji i nie zmuszać chorego do pozornej pogody ducha.
Po drugie, rozmowa z pacjentem zamiast milczenia uznanego za ochronę. Jednym z głównych zarzutów autorki wobec ówczesnej praktyki szpitalnej było odsuwanie umierających od prawdy o ich stanie.
Personel i bliski nieraz wybierali niedopowiedzenia, sądząc, że chronią pacjenta przed rozpaczą. Kübler-Ross pokazuje jednak, że chory często i tak rozpoznaje powagę sytuacji, obserwując zachowanie otoczenia, wyniki leczenia lub uniki w odpowiedziach.
Milczenie może wtedy zwiększać samotność, ponieważ osoba umierająca nie ma z kim wypowiedzieć własnego lęku, złości czy pytań.
Książka nie postuluje brutalnego przekazywania diagnozy bez wyczucia.
Wymaga raczej, aby komunikacja była prawdziwa, dostosowana do gotowości pacjenta i prowadzona z gotowością do pozostania przy nim po trudnej rozmowie. Szczerość jest tu formą szacunku dla podmiotowości chorego. Pozwala pytać o leczenie objawów, obecność rodziny, sprawy duchowe i osobiste priorytety. To podejście ma znaczenie także poza hospicjum.
Każda rozmowa o ciężkiej diagnozie wymaga nie tylko informacji medycznej, lecz również słuchania tego, co dana osoba rozumie, czego się obawia i czego jeszcze potrzebuje od innych.
Po trzecie, godność chorego wymaga opieki emocjonalnej i duchowej, nie tylko procedur. Książka powstała w czasie, gdy sukces medycyny często mierzono przede wszystkim możliwością rozpoznania choroby i jej leczenia.
Kübler-Ross nie odrzuca medycyny, ale pyta, co dzieje się wtedy, gdy wyleczenie nie jest możliwe. W takiej sytuacji pacjent nadal potrzebuje ulgi w bólu.
Rzetelnej informacji i fachowej pomocy, lecz równie istotne stają się lęk, poczucie opuszczenia, relacje rodzinne oraz pytania o sens i wiarę.
Autorka sprzeciwia się traktowaniu chorego jak przypadku klinicznego, którym rozmawia się ponad jego głową.
Podkreśla znaczenie obecności, cierpliwego słuchania i uznania, że pacjent może mieć własne wartości oraz decyzje dotyczące końca życia.
Duchowa opieka w tym ujęciu nie oznacza narzucania religii. Chodzi o stworzenie miejsca na pytania egzystencjalne.
i o umożliwienie kontaktu z wybraną przez chorego formą wsparcia. Ta perspektywa zapowiada współczesną opiekę paliatywną, która łączy kontrolę objawów z troską o jakość pozostałego czasu. Jej praktyczna konsekwencja jest prosta, lecz wymagająca profesjonalista nie powinien znikać, gdy nie może już obiecać wyleczenia. Po czwarte, rodzina i personel także przeżywają stratę, lecz nie powinni odbierać choremu głosu. On Death and Dying analizuje śmierć jako doświadczenie całej sieci relacji.
Bliscy mogą odczuwać bezradność, lęk, poczucie winy i wyczerpanie, a lekarze oraz pielęgniarki także mierzą się z własną reakcją na porażkę leczenia i przemijanie. Autorka nie przedstawia tych emocji jako dowodu braku profesjonalizmu lub miłości. Problem pojawia się wtedy, gdy potrzeby otoczenia całkowicie przesłaniają potrzeby osoby chorej. Rodzina może nalegać na ukrywanie prawdy, bo sama nie jest gotowa jej usłyszeć. Personel może unikać kontaktu, ponieważ rozmowa o śmierci budzi dyskomfort.
W rezultacie pacjent zostaje sam, choć fizycznie otaczają go ludzie.
Książka zachęca, aby każda strona mogła mówić o swoich uczuciach, ale aby ciężko chory pozostawał centralnym uczestnikiem rozmowy. Szczególne znaczenie ma współpraca lekarzy, pielęgniarek, duchownych i rodziny. Różne role dostrzegają różne potrzeby, a dobra opieka nie zależy wyłącznie od jednej osoby.
To także ważna lekcja dla rodzin: pomoc nie zawsze polega na znajdowaniu pocieszających słów. Czasem bardziej uczciwa i użyteczna jest spokojna obecność oraz zgoda na wysłuchanie tego, co trudne. Na koniec, dzieci potrzebują prawdy podanej prostym językiem,
a nie wykluczenia z żałoby. Kübler-Ross zwraca uwagę na częsty odruch dorosłych, by chronić dzieci przed śmiercią przez przemilczanie, wymijające określenia albo nieprawdziwe wyjaśnienia.
Intencja bywa dobra, lecz skutkiem może być większy niepokój.
Dziecko zauważa napięcie w domu, nieobecność bliskiej osoby i zmianę codziennych rytuałów.
Jeśli nie otrzymuje jasnych słów, może tworzyć własne, nieraz bardziej przerażające interpretacje. Książka opowiada się za komunikacją dostosowaną do wieku i do pytań dziecka.
Oznacza to mówienie konkretnie, że ktoś umarł lub umiera, bez sugerowania, że śmierć jest zwykłym snem czy czasowym wyjazdem.
Nie znaczy to przekazywania dziecku wszystkich szczegółów medycznych ani obciążania go odpowiedzialnością za emocje dorosłych.
Ważne jest natomiast pozwolenie na pytania, smutek, gniew i udział w pożegnaniu w sposób, który jest dla niego bezpieczny. Ten wątek rozszerza główną tezę książki.
Otwarte mówienie o śmierci nie usuwa bólu, ale może ograniczyć izolację i nieporozumienia.
Uczy też, że dziecko jest członkiem rodziny przeżywającej stratę, a nie osobą, którą należy całkowicie od niej odgrodzić.
Podsumowując, o śmierci i umieraniu warto polecić przede wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, opiekunom, duchownym oraz studentom zawodów pomocowych.
Pozostaje również ważną lekturą dla rodzin, które chcą lepiej rozumieć emocje pojawiające się przy ciężkiej chorobie, choć nie zastępuje indywidualnej pomocy medycznej, psychologicznej ani opieki hospicyjnej. Jej największa korzyść praktyczna polega na zmianie pytania.
Zamiast pytać wyłącznie, co jeszcze można zrobić z chorobą, skłania do pytania, czego potrzebuje człowiek, który z nią żyje i umiera. To prowadzi do bardziej uważnej komunikacji, większego szacunku dla decyzji pacjenta i dostrzeżenia potrzeb emocjonalnych całej rodziny. Czytelnik powinien jednak pamiętać, że 5 etapów nie jest współczesnym narzędziem do przewidywania dokładnego przebiegu żałoby czy umierania.
Nie należy oceniać siebie ani innych przez pryzmat zgodności z tym modelem. Książka wyróżnia się na tle wielu późniejszych poradników tym, że jej punkt wyjścia stanowią głosy osób umierających, a nie tylko teorie ekspertów o nich.
Ma też charakter historyczny, dokumentuje przełom w myśleniu o pacjencie, którego wcześniej często izolowano w instytucjach medycznych.
Jej język i niektóre ujęcia noszą ślady epoki, lecz zasadnicze przesłanie pozostaje aktualne.
Godna opieka u kresu życia wymaga kompetencji klinicznych, ale także odwagi, aby nie odwracać się od rozmowy o śmierci.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Elizabeth Kubler-Ross, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.